ciekawi świata.
I właśnie to jest ten sygnał, kiedy przygotowujemy się do wielkiej wyprawy. W każdą niedzielę parę minut po godzinie 15. Dzień dobry, kłaniamy się Państwu pięknie. Joanna Divina przed mikrofonem. I tak się składa, że ja dzisiaj w męskim gronie, doskonałym. Krzysztof Jankowski jeszcze przez parę minut, bo od samego rana przecież pracuje i realizuje każdą audycję. Za chwileczkę będzie zamiana, tak? Paweł Kretkowski rozpocznie dyżur? Tak, Krzysiu, potwierdza mi tutaj w słuchawce, dobrze. A po mojej prawicy Paweł Czapczyk. Dzień dobry.
Dzień dobry, Joasiu. Dzień dobry Państwu.
No to jak Paweł jest w programie Ciekawi Świata, to proszę Państwa, przed nami... No i tak, który kierunek wybieramy? Bo to nie będzie jedno miejsce. W ilu ostatnio, w tym roku, w ilu miejscach byłeś poza Polską?
To mnie zaskoczyłaś, trudno wyliczyć.
Na to się nie umawialiśmy, tak?
Na to się nie umawialiśmy, na taki zestaw, poproszę inny zestaw pytań. Oczywiście północ, czyli Islandia, Wyspy Owcze Północne, Norwegia z cudnym półwyspem Varanger i wyspą Hornoja, ale też z drugiej strony, patrząc na wschód, Grecja, na południe Bułgaria, Grecja znów, potem na zachód Hiszpania, a jeszcze wcześniej Meksyk.
O rany, a to jeszcze rok się nie skończył przecież. A masz w planach jeszcze wyjazdy?
Tak, oczywiście. Niebawem w sierpniu wyruszam na Grenlandię z grupą podopiecznych, a jeszcze w planach jest Afryka, na pewno Namibia. W tym roku, no i Hiszpania, to już tradycyjnie.
Zazdroszczę. To tak prywatnie dodam. Paweł dzisiaj ma koszulkę, muszę o tym Państwu powiedzieć, bo to jest maskonur, prawda? I wcale się nie umawialiśmy, bo ja na swojej koszulce mam słonia.
O, rzeczywiście.
Prawda? Zobacz, taki tak, czerwony.
Tak, czerwony z podniesioną trąbą.
Zresztą możecie Państwo tak sobie zerknąć na nas, bo na Facebooku jest fotografia z nami. No i właśnie te nasze ładne koszulki też sygnalizują, który kierunek gdzieś wybierzemy i o kim, o czym będziemy mówić. Tak sobie też myślę, Pawle, że w dzisiejszych czasach no, świat jest bardzo dostępny, bo w każdym momencie możemy, wchodząc czy siadając przed internetem, kliknąć w dowolne miejsce na Ziemi. I paradoksalnie coraz trudniej chyba o takie prawdziwe odkrywanie.
Tak, aczkolwiek każdy dla mnie wyjazd jest odkrywaniem miejsc, których przedtem nie widziałem. Co więcej, powiem przewrotnie, że ja bardzo lubię wracać do miejsc, w których już byłem. To trochę tak jak w filmie Marka Piwowskiego, że najlepsze są te filmy, które już oglądaliśmy. Ale nie, chodzi o to, że zawsze coś innego się widzi, z innej perspektywy się patrzy, nowych ludzi się poznaje. I na przykład, jeśli już 7 razy czy 8 byłem w Finlandii, w tajdze fińskiej, w określonym miejscu, w takim centrum, gdzie występują niedźwiedzie brunatne i rosomaki, czyli takie najsłabiej poznane ssaki, drapieżne ssaki Europy, no to każdy wyjazd jest inny. Każdy czymś innym się charakteryzuje. Przeżycie tajgi jest tak fenomenalne, bo to jest krótki wyjazd. Raptem 5 dni trwa, z czego większość czasu spędzamy w czatowniach, czyli na przykład latem to jest cała noc, 14 godzin.
Przepraszam, bo to jest podróż z aparatem fotograficznym,
To jest
tak?
podróż z aparatem fotograficznym i 14 godzin nocnych, ale to jest jasna noc, bo to jest niedaleko już do koła podbiegunowego i wprawdzie 3 godziny są ciemne, ale pozostała część nocy jest jasna i mgły się unoszą w tajdze nad tymi bagniskami, torfowiskami, jeziorkami i tajga latem jest cicha. Ptaków śpiewu już prawie nie słychać, ale nagle się wyłania ten ogromny niedźwiedź brunatny z mgieł. On pląsa, on kiedy chce jest w ogóle niesłyszalny. A kiedy chce, no to słychać go i to bardzo. I to jest takie cudowne, to jest ogromne przeżycie.
No i obraz, i dźwięk, i pewnie też i zapach.
Zapachy, tak jest. Mhm. Ja wprawdzie jestem alergikiem sezonowym i niekoniecznie te zapachy to jest to, czego pożądam najbardziej, ale tak, te miejsca pachną szczególnie.
Mówiłam o tym, że masz maskonura na koszulce, to może za chwileczkę wybierzemy się na Wyspy Owcze.
Bardzo dobrze,
bo to
zapraszam.
To jest takie specjalne miejsce dla wszystkich ornitologów.
Thank you.
Świata.
Dzisiaj naszym przewodnikiem po bardzo ciekawych zakątkach świata jest Paweł Czapczyk. Pawle, to może Wyspy Owcze, tak jak zapowiadaliśmy przed piosenką. Ja myślę, że to jest takie miejsce, które jest przeciwieństwem do tego, co znamy na co dzień, do tego świata, w którym żyjemy, bo tam wszystko dyktuje pogoda. Ocean, rytm natury.
Tak, przyroda, warunki klimatyczne, które są bardzo trudne. Mhm. Sami rdzenni mieszkańcy Wysp Owczych, z pochodzenia ich protoplastami byli wikingowie, są niby przyzwyczajeni do tego życia, trudnego życia, surowego życia, a jednak mówią, że woleliby mieszkać gdzie indziej. Tam codziennie można spotkać o każdej porze roku, cztery pory roku, każdego dnia. Deszcz pada codziennie, z przerwami oczywiście, a nieraz nie. Jak byłem na Wyspach Owczych przez kilkanaście dni, to słońce świeciło tylko jednego dnia, ale to był taki dzień niezwykły, nienormalny dla Farersów, bo tak się mówi o mieszkańcach, jak wiesz, Wysp Owczych. I to było niesłychane. Natomiast rzeczywiście Wyspy Owcze, podobnie jak Islandia, podobnie jak północna Norwegia, słyną z obecności maskonurów, czyli tych cudownych ptaków, emblematów północy. Jak pierwszy raz widziałem maskonury, jakiś czas temu, to zdziwiłem się, że są one takie małe. Bo niby się wie, niby się czyta, niby się ogląda zdjęcia czy filmy, ale się
patrząc na nie od razu człowiek się uśmiecha, bo wzbudzają ogromną sympatię.
Ogromną sympatię poprzez nietuzinkowy, taki pocieszny wygląd, ale trzeba dodać, że są to ptaki niebywale inteligentne. Są to ptaki morskie, które tylko na okres lęgów przylatują i osiedlają się na wyspach, na skalistych wybrzeżach, aczkolwiek muszą mieć ziemię, ponieważ kopią norki. Niekiedy te norki, te komory lęgowe są długie na 2 metry. Ale to są ptaki bardzo, jak powiedziałem, inteligentne, ponieważ stwierdzono, że to jest jedyny ptak morski, który używa narzędzi. Co to znaczy? To znaczy, że potrafi wziąć gałązkę i się podrapać po grzbiecie. Ale też ma taki charakterystyczny dziób, taki w rąbki, w takie ząbki. Dzięki temu może pochwycić naraz kilkanaście ryb i potem karmić nimi swoje młode. Też ten dziób ma taki szczególny aspekt fluorescencyjny, to znaczy świeci w ciemności. A dlaczego? No nie wiadomo dlaczego tak naprawdę. Uważa się, że podczas nurkowania w morskiej topieli, w morskiej kipieli, no to ten dziób świeci i pomaga łatwiej namierzyć ofiary, czyli ryby, ale też podobno służy do komunikacji w kolonii lęgowej.
Bo one zwracają na to uwagę.
Tak.
Wyspy Owcze, to od razu tak, żeby szybciutko uzmysłowić sobie, gdzie jesteśmy. Położone są na Oceanie Atlantyckim,
tak jest.
Przy granicy z Morzem Norweskim i tak między Wielką Brytanią, Islandią i po drodze jest jeszcze Norwegia.
Trochę tak, aha, albo dokładnie tak.
Dobrze, a jeśli mówimy o Wyspach Owczych, to tam jest takie miejsce, które dla wielu ornitologów jest chyba niemal święte. I co ciekawe, nazwa trochę brzmi jak po grecku.
Mikines.
Prawda?
Można
się pomylić.
Tak, i tam jest bardzo duża, gigantyczna kolonia rzeczywiście maskonurów. Też tam gniazdują alki, czyli inne przepiękne ptaki morskie. Ale ja bym wspomniał o jeszcze jednej wyspie w archipelagu Wysp Owczych położonej, mianowicie wyspa Nolsoy. Tam jest raptem obecnie 252 mieszkańców. Jest bardzo surowa i tam jest największa na świecie kolonia nawałników burzowych. To są takie małe ptaszki morskie wielkości jaskółki, które cały dzień latają, a tylko do swoich gniazd, też takich komór lęgowych wykopanych pod kamieniami, pod ziemią, przylatują pod osłoną nocy. A dlaczego pod osłoną nocy? A dlatego, żeby inne ptaki ich nie upolowały. Typu mewy, fulmary, wydrzyki i tak dalej. I co jest bardzo ciekawe, ich pisklaki zwykle jedno jajo składają, czyli jeden pisklak, terkocze pod tym kamieniem. I to jest taki w nocy, jak szliśmy parę kilometrów, to słyszeliśmy taki terkot, jakby metaliczny, mechaniczny pod kamieniem. To jest cudowne przeżycie i tak się odzywa młody, który domaga się pokarmu. Ale to jest też ewenement w świecie ptaków, piskląt, ponieważ te ptaszki małe, pisklaczki, mogą nieść przez 24 godziny, a nieraz nawet przez 2 doby. No dłużej już nie wytrzymają bez pokarmu.
Ale historia.
No.
Mm-hmm. No dobrze, zostajemy jeszcze przy ptakach.
Jak chcesz, Jasiu?
Wyspa Ptaków przecież. No, wypadałoby też ją odwiedzić. Ale to taka nazwa chyba bardziej dla podróżników, prawda? Czy wy od razu mówicie, że lecicie na wyspę Hornoja? Czy wyspę ptaków i od razu wszyscy wiedzą, o co chodzi?
Jedziemy do Norwegii na przykład, albo lecimy do Norwegii, najpierw przez Finlandię, przez Tajgę. I jest półwysep Varanger, czyli cudowny półwysep na północy Norwegii, tam bardzo blisko w sumie granicy z Rosją. A Hornoja to jest wyspa najdalej z wysp norweskich wysunięta na wschód, tam jest bardzo blisko do Murmańska. Ona jest niezamieszkała, tam jest opustoszała tylko latarnia morska i wraz z taką siostrzaną wyspą o nazwie Reinoja tworzą taki rezerwat. I to jest rezerwat ptasi. To jest niesłychane miejsce, ponieważ na bardzo małej przestrzeni mamy gigantyczne kolonie ptaków. Właśnie też maskonury, alki, nużyki, w tym taki przepiękny nużyk okularowy, gdzie na czarnej, jak gdyby twarzy, jest taki biały okular narysowany. No i kormorany czubate. One mają takie w okresie godowym metaliczne, połyskujące czuby, takie irokezy postawione na czubku głowy.
Ale też chyba możemy powiedzieć, że to jest takie jedno z niewielu miejsc na Ziemi, gdzie populacja mieszkańców wyspy w ciągu kilku tygodni rozrasta się do ilu? Kilkunastu na pewno, kilkudziesięciu tysięcy?
No więcej, dwustu tysięcy może.
Osobników, prawda?
Tak. A potem wszystko pustoszeje, bo to są ptaki morskie i one tylko w okresie lęgowym są na wyspie, a potem żyją na otwartych oceanicznych wodach. Mm-hmm. Jest pusto i smutno.
No dobrze, ale jak tam jesteś? Podpatrujesz sobie życie tych mieszkańców, prawda? Aha. I teraz tak, jak nie przekroczyć tej granicy, żeby nie ingerować w ich życie? Tylko być takim rzeczywiście tylko obserwatorem.
To jest bardzo ważne pytanie. Akurat na Hornoi jest taka wytyczona ścieżka, poza którą nie wolno wychodzić. Nie wolno z niej schodzić, nie wolno od tego wytyczonego szlaku odstępować. Mhm. I rzeczywiście raczej ludzie się tego trzymają. Zresztą rząd norweski wprowadził takie obostrzenia od tego roku, a zresztą te obostrzenia też były przed 10 laty, przed dekadą. Mianowicie tam bardzo niewielu tylko jednorazowo może być osób turystów, czy ornitologów, czy fotografów na wyspie i one przypływają promem, a już teraz nawet nie promem, tylko taką łódeczką z licencjonowanym lokalnym przewodnikiem. I nie ma wyłomu, nie ma odstępstwa od tej praktyki obecnie. Także jakby populacja ptasia, czy jest niezagrożona, ingerencja ludzka tam praktycznie nie wchodzi w grę. Aczkolwiek taki ranger, czyli ochroniarz, mi opowiadał, że to nie do końca jest fortunne rozwiązanie, bo jak nie ma ludzi na wyspie, to bieliki mają używanie. To znaczy one wtedy nadlatują i rzeczywiście polują tak? I porywają, czy pisklęta, czy ptaki, czy wydrzyki na przykład i jaja zabierają.
A jak są ludzie?
A jak są ludzie, to bieliki trzymają się na dystans.
No to lepiej, żeby jednak zawsze ktoś tam był.
Lepiej.
Do rozmowy wrócimy za chwilę.
Sail my yacht. He's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me, save me, save me from this squeeze. I got a big fat mama trying. Live this life of luxury, blazing on the sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime. My girlfriend's run up with my car. I'm gone back to her mom and pop.
Ciekawi świata.
Zmień, tylko słońce, wino, śpiew. W sercu pusto, nie ma nic. To co było, miało być. Tylko przyjaźń, która trwa w Barcelonie, bliżej gwiazd. Szczęście jest tak bardzo blisko, jeśli tego chcesz. Marzeniami zbuduj przyszłość, swój własny los. Szczęście jest tak bardzo blisko, jeśli tego chcesz. Może była, może nie. W kieszeniach tylko grosze trzy, których nie zabierze nikt. Przyjaźni, co w gałęziach gra, w Barcelonie bliżej gwiazd. Szczęście jest tak bardzo blisko, jeśli tego chcesz. Marzeniami zbuduj przyszłość, swój własny los.
Ciekawi świata.
No i tak z Barcelony wracamy do Poznania na Berwińskiego 5. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Paweł Czapczyk. Pawle, o tym podróżowaniu, o tym odkrywaniu nowych zakątków, nowych miejsc już troszeczkę mówiliśmy, ale powiedz mi, po tylu latach, po tylu wyprawach, czy można Cię jeszcze czymś zaskoczyć?
O tak, oczywiście. To znaczy ja nie tylko mówię o jakichś nowych miejscach, nieznanych, niespetryfikowanych, bo dla mnie miejsce, w którym jestem po raz pierwszy, jest oczywiście nowe i przeze mnie niepoznane, nieodpoznane. To ja marzę na przykład o Antarktydzie. To bardzo chciałbym tam pojechać, ale takim dla mnie uderzeniem w ramach twojej, Jasiu, audycji, to jest chyba miejsce szczególnie spektakularne, był Meksyk, czyli Półwysep Yucatan, wyspa Cozumel, a potem nieopodal Meksyku rezerwaty motyli monarchów. Motyle monarchy to są słynne z tego, że one migrują. Te migracje w ogóle odkryto stosunkowo niedawno, bo w drugiej połowie ubiegłego wieku tak naprawdę ją opisano, a to są motyle, które w stadium imago, czyli w postaci dorosłej, wylatują z północnych Stanów w Stanach Zjednoczonych i lecą do Meksyku, czyli pokonują wiele set kilometrów i przylatują na zimowanie, na zimowisko. Są skupione w takich wytyczonych teraz rezerwatach, w takim rezerwacie El Rosario, takim chyba najsłynniejszym, dokąd teraz pielgrzymują ludzie z całego świata, żeby zobaczyć te motyle. To na niewielkiej przestrzeni tych motyli są miliony. Miliony, to są całe chmury motyli, cały las jest obsadzony motylami, pnie drzew wyglądają nieprawdopodobnie grube, o grubej średnicy drzewa są utkane z kobierców motyli. I wyobraź sobie, trudno w to uwierzyć, jak się tego słucha.
Praktycznie nie mogę tego wyobrazić.
Ale na przykład łamią się gałązki tych drzew
pod
ciężarem, pod naporem motyli monarchów. Coś nieprawdopodobnego.
Och. Muszę sprawdzić twój profil i znaleźć relacje z tego miejsca, żeby zobaczyć te motyle.
Zapraszam oczywiście, państwa też.
Dobrze, co jeszcze w Meksyku? Na co powinniśmy się nastawić? Jak już zdecydujemy się tam polecieć?
Bogactwo różnorodności, bioróżnorodności, bo i ptaki, i kolibry, i na półwyspie Jukatan flora, fauna charakterystyczna dla Ameryki Środkowej, czy częściowo dla Ameryki Południowej, ale też jest trochę endemitów. Wyspa Cozumel piękna. Dla niektórych może mało ciekawe, ale dla mnie były spektakularne pelikany brunatne. To są...
Jak one wyglądają właśnie? Przypomnijmy.
Jak pelikany, ale to są brunatne i one charakteryzują się tym, inaczej niż pozostałe gatunki pelikanów, że one spadają niemal pionowo do wody, czyli tak pikują, składając skrzydła i robią to w spektakularny sposób, poławiając ryby. Oczywiście dla mnie żaden gatunek nie może się równać jednak z pelikanem kędzierzawym w szacie godowej, które to pelikany obserwowaliśmy, bo ja prowadzę grupy fotografów i fotografek nad akwenem, nad jeziorem Kerkini w Grecji, w Macedonii. Super niewiarygodne jezioro. Grecja oczywiście słynie z zabytków, z tego, że można w przepięknych kurortach ogorzeć na brąz, ale jezioro Kerkini, czyli sztuczny akwen z bardzo rozległymi wodami płytkimi, jest miejscem, gdzie osiedlają się pelikany kędzierzawe. I tam zimą w szacie godowej one wyglądają nieprawdopodobnie, mają takie rozwichrowane kędziory, takie, można powiedzieć, duże, wyłupiaste, złe oko i niesamowite.
Ja właśnie o nich pomyślałam, jak zacząłeś mu opowiadać o pelikanach.
Dziób w kolorze strażackiej czerwieni. Wyglądają spektakularnie. Ktoś powiedział, że wyglądają jak przedpotopowe pterodaktyle, zwłaszcza w locie.
Oczywiście, tak, tak. I też tam w tamtym miejscu można spotkać flamingi.
Flamingi różowe, tak jest. One tylko zimują nad jeziorem Kerkini albo nad laguną Kalohori, nieopodal Salonik, a potem odlatują. Natomiast pelikany kędzierzawe potem przystępują do godów i do lęgów. A tu jest jedna ciekawa historia, bo mi rodowity Grek i nasz przewodnik stamtąd opowiadał, że pelikan kędzierzawy urodzony, odchowany nad akwenem Kerkini, poleciał w stronę Salonik, czyli dość daleko, ale tam napadł na niego, na tego młodego pelikana szakal prawdopodobnie, odgryzł mu skrzydło i tu jest ta ciekawa historia, że ten pelikan na piechotę wrócił do swojego macierzystego miejsca, czyli nad jezioro Kerkini.
Odjął mi mowę. Naprawdę. Czy ty potrafisz jeszcze podróżować, jak taki typowy turysta? Ciekawy miejsc, uliczek?
To jest bardzo trudne pytanie. No chyba nie. To znaczy, nawet jak wyjeżdżam rodzinnie na wakacje, to zawsze mi towarzyszy teleobiektyw.
I zawsze w każdym miejscu znajdziesz taki punkt obserwacyjny, tak?
No staram się. Naprawdę staram się.
Dobrze. Pawle, my jeszcze po świecie wędrować będziemy, ale tak dla równowagi, jak tutaj wcześniej rozmawialiśmy, gdybyś mógł teraz nam wskazać jakieś ciekawe miejsca w Polsce, u nas, tu na miejscu. Takie miejsca, kierunki przyrodnicze, ornitologiczne.
Tak, no Polska słynie na przykład, wiadomo, z ochrony żubra, czyli europejskiego bizona. Dzięki Polsce, dzięki polskim badaczom czy miłośnikom, pasjonatom udało się nie tylko ocalić, ale przywrócić naturze. I wszystkie żubry obecnie spotykane na świecie pochodzą ze swojego pierwotnego matecznika, czyli z Puszczy Białowieskiej. A zatem Puszcza Białowieska, Białowieski Park Narodowy, czyli ostoja żubra europejskiego, no to jest to miejsce, które oczywiście każdy powinien zobaczyć, i żubry w swoim majestacie, w swoim ogromie, chmarę żubrów, czyli samice, żubrzyce z młodymi zobaczyć. Tu oczywiście trzeba zachować bezpieczną odległość. Utrzymuje się, że 30-40 metrów to jest ta odległość bezpieczna i dla zwierząt, żeby ich nadmiernie nie płoszyć, no i dla nas, dla naszego komfortu fizycznego. Ponieważ żubr, jak wiadomo, biega szybciej od człowieka. To samo niedźwiedź, ale na niedźwiedzie można się wybrać w Bieszczady. Jest jedno miejsce w Zatwarnicy, gdzie są też czatownie niedźwiedziowe. Oczywiście niedźwiedzie mają złą prasę obecnie, ale niedźwiedzi w Polsce jest generalnie i tak niewiele. To samo jednak z wilkami, których wprawdzie jest coraz więcej. Na niedźwiedzie to zapraszam oczywiście do Finlandii.
Na obserwację niedźwiedzi.
Jest cudowne miejsce nad Zalewem Szczecińskim, to znaczy Zalew Szczeciński, tam jest największa koncentracja bielika, czyli orła białego, czyli prawdopodobnie ptaka, który stał się prototypem naszego godła narodowego. Największa populacja w Europie, a może i na świecie. I tam są organizowane takie rejsy łódkami, gdzie można obserwować polujące bieliki.
Mm-hmm. A kormorany?
A kormorany?
Tak, widzisz, od razu mi się skojarzyło z piosenką.
Kormorany czarne, tak? Ptaki nielubiane przez i wędkarzy, i rybaków, i tych, którzy mają stawy. Aczkolwiek ptaki bardzo interesujące. Co ciekawe, w niektórych zakątkach naszego globu wykorzystuje się pelikany do polowań na ryby, zakładając im niestety ciasne obręcze na szyi, i taki pelikan, taki kormoran nie może połknąć ryby, tylko ją wypluwa, no potem w podzięce za którymś tam razem, po którymś polowaniu dostaje od tego swojego ciemiężyciela, właściciela rybę.
No właśnie. A tutaj zobacz, jest tytuł Goniąc kormorany. Można to gonić?
No można. No bo cała zabawa w gonieniu, a nie w dogonieniu.
No to posłuchajmy.
Jaśnie w szarym mgle, wiatr strąca krople z drzew. Sznur kormoranów w locie splątał się, pożegnał ciepły dzień. Ostatni dzień w mazurskich stronach zmierzch. Z jezior żagle zdjął. Mgieł porozpinał splot. Szmer tataraku jeszcze dobiegł nas. Już wracać czas. Thank you.
smutne lata zmierz. Już kormorany odleciały stąd, poszukać ciepłych stron. Powrócą z wiosną na jeziora, nikt nas nie żega tu. Dziś tak tu pusto już, mgły tylko ściga wśród sitowia wiatr. Już wracać czas, mgły tylko ściga wśród sitowia wiatr.
Thank you.
Ciekawi świata.
Proszę Państwa, do godziny 16 magazyn o podróżach i o ludziach, którzy rzeczywiście z pasją zwiedzają świat i nas tą pasją też potrafią zarazić. Powiem Ci szczerze, mój drogi gościu, a Paweł Czapczek dzisiaj w programie Ciekawi Świata jest naszym głównym bohaterem. No, skończymy program i ja rzeczywiście, bo od jutra mam urlop.
Zapraszam.
I będę już myśleć o zmianie kierunku wakacyjnego. Więc warto słuchać, warto rozmawiać.
Warto rozmawiać, na pewno. Takim kierunkiem, który mnie zafascynował, jest Namibia, czyli kraina afrykańska z pustynią Namib, czyli taką najbardziej klasyczną, prawdziwą pustynią. Nie to, co Sahara, bo Sahara to jest taka pustynia rozległa z oazami, z jeziorami w środku, a Namib to jest piasek, wydmy, najstarsza pustynia na świecie. Uczeni zresztą się spierają, czy ma 40 milionów lat, czy może aż 80 milionów lat. I w takim stanie nieprzerwanie trwa przez tyle tysiącleci i milionów lat. Ale na tej pustyni żyją endemiczne gatunki zwierząt.
Tam też się toczy życie.
Tam też się toczy życie. Radzą sobie w tych skrajnie surowych, niesprzyjających życiu, egzystencji warunkach w sposób nieprawdopodobny. Zwykle w dzień są niewidoczne, a wodę czerpią te zwierzęta na przykład z rosy, czyli nad ranem. Bo jak wiadomo, pustynia charakteryzuje się ogromną amplitudą, różnicą temperatur między dniem a nocą. I na przykład takie chrząszcze wystawiają się swoje pancerzyki na wilgoć poranną i w ten sposób czerpią życiodajną ciecz, czyli wodę. Tam żyją też takie przepiękne gekony, endemiczne, właśnie pustynne, a też na obrzeżach jaskini te wspaniałe namibijskie antylopy, oryksy o takich długich półtora metra długości rogach, takich prostych, jedynie dyskretnie zakręconych, wspaniałe antylopy, które można też w galopie podziwiać. Także to jest taki kierunek też godny ze wszechmiar polecenia.
Pawle, bo ty pracowałeś w mediach, no cały czas pracujesz tutaj, muszę przypomnieć, że przecież Paweł jest autorem audycji Ginący Świat.
Tak jest.
Pisałeś scenariusze filmów dokumentalnych, też. Byłeś związany z Sachentą, piszesz książki. Dlaczego ostatecznie wygrała przyroda? I w którym momencie to nastąpiło?
Trudno powiedzieć, bo jak patrzę na swoją drogę, czy w czasach licealnych, to ona była dość kręta, bo ja chodziłem do klasy sprofilowanej biologiczno-chemicznej, ale potem w ostatniej klasie jeszcze się wahałem, chciałem pójść na prawo, na socjologię, w końcu wybrałem polonistykę, bo polonistyka miała wtedy takie znamiona, czy mówiło się o tym, że to kierunek najbardziej wichrzycielski, taki niepokorny. No i to chyba zadecydowało, aczkolwiek kiedy byłem na studiach doktoranckich na polonistyce, jednocześnie chodziłem sobie hobbystycznie na zajęcia na zoologii systematycznej o owadach społecznych.
No i to był właśnie ten moment.
Tak, i zaraz po studiach pierwszą książką, jaką napisałem, były zwierzęta chronione w Polsce.
A pamiętam.
Tak, bo rozmawialiśmy w jednej z audycji twojej i Jacka Butleskiego.
Tak, dobrze i... No dobrze, ale później jeszcze była fotografia. Bo tak naprawdę to coraz więcej ludzi fotografuje,
to prawda?
I teraz, ale czym różni się taka fotografia dokumentująca, na przykład świat przyrody, od zdjęcia, które naprawdę opowiada historię?
Oj, to jest bardzo, bardzo trudne pytanie. No oczywiście, tak jak mówisz, no sporo ludzi fotografuje. Teraz bardzo dobre są smartfony, komórki i w ten sposób. Ale oczywiście te zdjęcia, tak patrząc artystycznie, czy bardziej wnikliwie, nie mają ani głębi, ani tak zwanej rozpiętości tonalnej i nie mogą uchwycić tego wszystkiego, co profesjonalny czy półprofesjonalny aparat z obiektywem jednak chwyta. Obecnie ten sprzęt fotograficzny, cyfrowy, relatywnie staniał. Aczkolwiek mówi się o tym, że fotografia przyrody i fotografia sportowa to są dwa najdroższe rodzaje fotografii, no bo szkła, optyki, która nie tanieje, no nic nie jest w stanie tak naprawdę zastąpić. A odpowiadając na twoje pytanie, Jasiu, to jest przecież tak, że można dokumentować imieniny cioci, wujka i tak dalej, zdjęcia z wakacji, oczywiście robić sobie sweet focie, natomiast no, fotografia przyrody no, wymaga jednak po pierwsze, tak jak powiedziałem, jakichś nakładów finansowych, a po drugie no, takiej rzeczywistej pasji, bo jeśli tej pasji nie ma i samozaparcia, no to nic z tego nie będzie, to można wydać duże pieniądze na drogi sprzęt, ale on będzie leżał w kącie i się tak naprawdę kurzył.
Powiedz proszę, z jednej wyprawy ile przewozisz zdjęć?
To bardzo różnie.
Tak, zdaję sobie sprawę, no ale tak, żebyśmy mogli określić
jakieś
wideł. No
nie wiem, kilka tysięcy, ale oczywiście one są zapisane cyfrowo i z tych kilku tysięcy może 5-6 jest godnych pokazania.
5-6 tysięcy?
Nie, 5-6 tysięcy zdjęć, z czego 5-6 no warto zobaczyć, tak.
A, no proszę, to są te różnice.
Nieraz oczywiście na portalach społecznościowych pokazuje się takie zdjęcia, żeby też pokazać ten świat. Niekoniecznie są to fotografie takie najwyższego autoramentu, najciekawsze artystycznie i tak dalej, i tak dalej.
Mm-hmm. Ale z każdej wyprawy, mówię tutaj o tym bagażu, z którym później wracasz, ze zdjęciami, zawsze jesteś zadowolony?
Zawsze jestem zadowolony, bo bardzo to lubię. To znaczy, jestem zadowolony też ze spotkań z ludźmi, z tym, co widziałem, z tym, co przeżyłem, no bo to jest takie namacalne. To jest tak inne od tego świata wirtualnego, w którym coraz częściej, coraz bardziej żyjemy, a taki kontakt bezpośredni z naturą, no, daje oczywiście po pierwsze poczucie takiej wolności, swobody, też oddechu, resetu całego organizmu, psychiki i tak dalej. No, więc z każdego wyjazdu jestem zadowolony, nawet jeśli no, nie mam tego ukochanego zdjęcia, które chciałem na tej wyprawie wykonać i potem przywieźć.
Tak, właśnie, bo czy często musisz świadomie zrezygnować ze zrobienia zdjęcia, bo inaczej wszedłbyś właśnie za bardzo, za blisko, byś ingerował w życie zwierzęcia, które obserwujesz.
Tak, tak, to się zdarza, choćby na wspomnianych przez ciebie Wyspach Owczych, kiedy nieopatrznie wszedłem w pobliże gniazda ptasiego. Tam jest tundra, to są ptaki, które budują jakiś z daleka widocznych gniazd. Myślę na przykład o kulikach mniejszych, czy o bekasach, krzykach, ale start dorosłych i nagle niepokój, piskląt powoduje, że wtedy dyskretnie się wycofuję i nie wchodzę dalej, no wtedy nie mam tego ciekawego zdjęcia, na przykład interakcji dorosłego z pisklakiem albo samego pisklaka w pięknym tle. Takiego zdjęcia z Wysp Obczych właśnie nie przywiozłem.
Pawle, trzymam mocno kciuki za twoje kolejne wyprawy. Bacznie cię będę nadal obserwować, no bacznie, z ogromną przyjemnością oczywiście. Z tych wszystkich twoich zdjęć bije przede wszystkim spokój. No ale pewnie o tym wiesz.
Bo przyroda uspokaja.
Na zakończenie mam pytanie. Myślę, że no, nie będzie takie łatwe dla ciebie, bo gdybyś mógł teraz zachęcić kogoś spośród naszych słuchaczy, kto mógłby powiedzieć, że ja właściwie to wszystko już widziałem. Nie ma takich obrazów, które mogłyby mnie zaskoczyć. Spotkałeś się kiedyś z taką postawą?
Z taką nie, ale z osobami, które wszystko wiedzą, bo ja prowadzę takie wyprawy fotograficzne, wiedzą lepiej ode mnie, czyli od przewodnika, robią lepsze zdjęcia, to tak. To tak. Deklarują nawet. Jeden uczestnik raz mi powiedział, że moje zdjęcia mu się nie podobają, jemu się podobają jego zdjęcia.
No, ma do tego prawo.
Samo życie. Tak.
Tak. A to w które miejsce byśmy teraz mogli pojechać? Tak, no może nie, że z marszu, ale by aż tak za mocno się nie przygotowywać, by nam ten zapał gdzieś nie znikł. No.
Ja myślę, że nad polskie morze, Bałtyk, który jest i przeceniony, i niedoceniony z drugiej drugiej strony, dlatego że teraz jest moment, za chwilę zaczną się ptasie migracje, czyli przeloty ptaków i wówczas zobaczymy sporo gatunków, a przynajmniej kilka gatunków bardzo ciekawych ptaków z grupy siewkowych, takich ptaków brodzących, które wprawdzie nie są lęgowe, nie wyprowadzają piskląt u nas w Polsce, ale są bardzo, bardzo ciekawe. Ja bardzo lubię ptaki siewkowe.
No proszę.
Na przykład szlamniki to są ptaki, które są rekordzistami w długości nieprzerwanego lotu. I one w czasie swojego gigantycznego lotu tracą na wadze połowę ciężaru swojego, tracą podczas przelotu, zmagazynowany oczywiście tłuszcz, a kiedy brakuje już im tłuszczu, zapasów energii, to wtedy zużytkowują białko swoich mięśni.
No, zobacz, to ja mam tutaj w mieście też swojego takiego ptasiego bohatera, czyli jeżyka.
O.
Prawda? Drodzy Państwo, no to w takim razie udanych i pięknych podróży życzymy.
Tak jest.
Ja czekam na kolejne Twoje relacje. No i zapraszam do słuchania Twojej audycji Ginący Świat.
Bardzo dziękuję. Oczywiście też zapraszam. Dziękuję za zaproszenie do Twojej audycji.
Bardzo dziękuję. Państwa i moim gościem był Paweł Czapczyk, a Paweł Kretkowski ten program zrealizował. Dobrej niedzieli Państwu życzymy. Kłaniam się pięknie. Joanna Divina.
Ciekawi świata.